Witam Was na kolejnym odcinku Studium Ewangelii Jana. Jesteśmy w trakcie historii z uzdrowieniem Łazarza. Dzisiaj będziemy kończyć ten fragment, dojdzie do tego wskrzeszenia Łazarza, ale na początek pomodlimy się. Arek, Ty się zgłosiłeś, proszę.
Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę i za to, co dla nas uczyniłeś. Dziękujemy Ci za to, że nas zgromadziłeś w swoim Kościele, mimo że tylu naszych upadków przygarnąłeś nas jako swoje dzieci. Prosimy Cię, Panie, o mądrość, abyśmy dobrze zrozumieli Twoje słowo podczas dzisiejszego studiowania, żebyśmy wyciągnęli mądre wnioski, które będziemy mogli zastosować w własnym życiu. Amen.
Amen. Tak jak pamiętacie, jesteśmy w trakcie całej tej historii o Łazarzu. To jest przyjaciel Jezusa, zachorował. Jezus był w tym czasie po drugiej stronie Jordanu. Siostry wysyłają gońca. Jezus czeka jeszcze po otrzymaniu informacji 2 dni. Mówi, że Łazarz umarł, ale mówi, że dzieje się cała ta choroba. To jest 11:4. Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. To już wypowiada na początku tego rozdziału, no i dzisiaj będziemy widzieć, jak to się ziszcze, jak to się rzeczywiście dzieje. Pamiętamy, uczniowie boją się wracać do Jerozolimy, pamiętają, że przed chwilą przywódcy chcieli kamienować Jezusa i pomimo, że widzieli przecież wiele cudów, które Jezus dokonał, no to gdy dochodzi do zagrożenia, to staje się maksymalne, jest ryzyko śmierci, no to boją się, nie? Chcą wycofać, nie chcą tam wracać, nie? Pamiętamy, tydzień temu mówiliśmy głównie o tym aspekcie śmierci takim ludzkim, o pocieszaniu, jak przyjaciele Żydzi przychodzą do Marty i Marii, pocieszają, potem jak Jezus pociesza jedną i drugą, nie? Mówiliśmy, że całkiem inaczej, mówiliśmy o tym, że to pocieszanie to jest sztuka, że musimy przed inne osoby, różne osoby i różnie reagują, trzeba inaczej do nich podchodzić indywidualnie, nie jakoś sztampowo. No i dzisiaj będziemy mieli efekt, koniec tej historii, to wskrzeszenie właściwe i efekt, jaki to na ludziach wywarło. I też to będzie ciekawe, bo będą jakby dwa różne efekty. Nam wydawałoby się, nie, że wszyscy, co to widzieli, no to zaraz powinni od razu uwierzyć, no bo taki cud wydawałoby się, że większego trudno sobie większy wyobrazić. No a to nie do końca tak było, nie? Zobaczymy sobie, dzisiaj przeczytamy od 38 do 46. Jezus znów rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu, była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Rzekł Jezus, usuńcie ten kamień, rzekła mu Marta, siostra umarłego. Panie, już cuchnie, bo już jest 4. dzień w grobie, rzekł jej Jezus. Czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądasz, będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły. A Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wkoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Wielu więc z Żydów, którzy przyszli do Marii i ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w niego. A niektórzy z nich odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, czego dokonał Jezus. Mamy dzisiejszy fragment, możemy go podzielić na jakieś trzy takie fragmenty, 38-42 to jest takie przygotowanie, nie? Chodźmy do grobu, potem 43-44 no to jest to wskrzeszenie, nie? I 45-46 skutki. Nie? Skutki, mamy te dwa rodzaje ludzi. Nie? Zobaczcie, jeśli chodzi o ten pierwszy fragment, to przygotowanie, mamy znowu o Jezusie, że znowu mamy znowu rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu, nie? Bo wcześniej mamy rozrzewnił się w duchu w 33, nie? To jest kilka wersetów wcześniej. Zobaczcie, że to nam pokazuje jeszcze raz ludzką naturę Jezusa, nie? Że on znowu się wzrusza, chociaż wie, że przecież zaraz będzie wesele tych ludzi, nie? Że zaraz, wiecie, że zaraz wie, co się stanie, że zaraz będzie Łazarz wskrzeszony i za 3 dni no, tam nikt nie będzie tego pamiętał, znaczy może nie tak, że nikt nie będzie pamiętał, ale nikt nie będzie już tam przeżywał tych negatywnych emocji i ich pamiętał, nie? Tylko będzie pamiętało się historię. A mimo to Jezus, zobaczcie, jak jest współczujący, widzi tych ludzi i jeszcze raz nie przychodzi i mówi, słuchajcie, nie martwcie się, nie, czy, bo zaraz go uzdrowię. Nie. Wydawałoby się, że wiecie, jak on widzi, wie, co się za chwilę stanie, no to wie, że oni niepotrzebnie się tutaj płaczą i rozpaczają, no bo zaraz ten człowiek będzie żył, nie, no i mógłby jakby nie skupiać się na tych ludziach, w ogóle ich nie pocieszać, nie współczuć im, nie rozrzewniać się razem z nimi. Tak wydawałoby się, że to było naturalne, nie, że, bo wie, że zaraz będzie po sprawie, nie, że zaraz to się rozwiąże. A tutaj Jezus właśnie pokazuje taką właśnie no, mistrzostwo, czy taką doskonałość tego współczucia, nie, że on chociaż wie, że ten ich smutek jest nieuzasadniony, czy może inaczej, że za chwilę go nie będzie, no to on cały czas im współczuje, pociesza ich, jeszcze raz się tutaj widać rozrzewnił, nie, jakoś wzruszył, no i mówi, idziemy do grobu, nie, że tutaj to jeszcze z tamtego, że jest w pełni nam podobny, nie, tak samo współodczuwa Jezus, tak jak my, nie, rozumie, pociesza tych ludzi, no i przystępuje do działania, nie, mówi, usuńcie kamień, dyskutuje tylko z Martą. Marta to jest ta pierwsza, to taka, co były te dyskusje takie bardziej, mówiliśmy, teologiczne, nie? Że ta Marta to jest taka osoba twardo stąpająca po ziemi. Tam wcześniej, pamiętacie, jak Jezus przyszedł kiedyś, no to ona się skupiła na oprowizacji, nie? A Maria tam poleciała i słuchała Jezusa tam u nóg. No i tutaj widzimy znowu, nie? Że ta Marta, znowu ona, pomimo że jej umarł brat, no to ona cały czas jakby ogarnia rzeczywistość, nie? I mówi, no ale on już cuchnie, nie? Jest 4. dzień w grobie, wiecie, to jest klimat śródziemnomorski, prawie już pustynny, gorąco, to nie gdzieś tam, wiecie, że zimno i to ciało gdzieś tam by się jakoś zachowało, to tylko naprawdę ono się już rozkłada, nie? No już mu mówi, no już cuchnie, nie? To wręcz tak, wiecie, że ona myśli o czymś takim w takiej chwili, no to jeszcze raz pokazuje, że ona jest naprawdę taka skupiona na, no taka męska kobieta, można tak by powiedzieć bardziej, nie? Taka nieuduchowiona za bardzo, tylko właśnie skupiona na rzeczywistości, na zarządzaniu, nie? Na rzeczywistości. Na tym, co się dzieje. No i Jezus, zobaczcie, co jej odpowiada. Nie? No mówi tam, polecenie wydaje do mężczyzn. Wiemy, że jeszcze z kontekstu, że słuchają ci przyjaciele, ci, co przyszli, nie? Oni, tam jest tłum, Jezus głośno się modli później, żeby oni też słyszeli, nie? Czyli oni cały czas słyszą. Pamiętamy o tych, jeszcze tutaj możemy jeszcze wrócić do tych 4 dni, nie? Że to nam jeszcze raz pokazuje, po co prawdopodobnie Jezus czekał te 2 dni, nie? Że ludzie znali pewnie przypadki, że już stwierdzono śmierć, a człowiek gdzieś tam się przebudzał, nie? A tutaj 4 dni, on już śmierdzi, bo oni pewnie też to, będąc płacząc przy tym grobie, pewnie to jakoś czuli, nie? No bo ten kamień pewnie jakoś tego szczelny nie zamykał do końca, nie? Także to pewnie się udało czuć już, nie? Czyli oni wiedzą, że on już nie żyje, że już się ciało rozkłada, że to nie jest, że to... No to już się, że ta śmierć się już dokonała, nie? Że to nie jest jakoś tak, że może jeszcze wstanie, może coś tam wyzdrowieje, tylko on już się rozkłada, to ciało. No i czyli mówiliśmy, żeby nie było, że to jest jakiś tam przypadek, że wiecie, że to było wszystko ukartowane, ktoś powie, nie? Że tutaj oni się tak umówili, że on tak tylko przycupnie coś tam i wyjdzie i to jest wszystko... No, wyreżyserowane, nie? Tutaj nie, 4 dni chory, umiera, już śmierdzi. Nie ma mowy o jakimś tam, wiecie, śmierci klinicznej czy jakichś tego typu jakichś tam zagrywkach, nie? Jezus w tym momencie się modli, ale zobaczcie jeszcze w kontekście tego, co mówiłem, tych 4 dni, już my to mówili wcześniej, zastosowań. Gdy prosimy Boga o interwencję, ona nie nadchodzi, w czasie, który byśmy się spodziewali, no to co robimy, nie? Zwykle mówimy, no to Bóg o nas nie pamięta, czy tam jesteśmy źli, że Bóg nie odpowiedział, nie? Tak jak one, pamiętacie, wezwały Jezusa, gdy on był jeszcze chory, nie? No i mówią później, wyrzucają, że gdybyś tu był, to on by nie umarł, nie? Czyli no, widać, że poprosiły, to nic nie dało, no i są w jakiś sposób tam złe. My wiemy, jak to się wszystko kończy, no ale zastosowanie i do nas, nie? Bo często my się modlimy, I gdzieś tam rozwiązanie takie, jakbyśmy chcieli, jakbyśmy sobie wyobrażali, Bóg nie daje. Jeszcze to się nie wydarza. Czasem widzimy, że to się dzieje za jakiś czas. Czasem w ogóle może, bo Bóg na przykład chce, żeby się tak działo. Nie, nie wiemy tego, ale to jest dla nas zastosowanie, nie? Żebyśmy byli cierpliwi, wiedzieli, że Bóg się o nas troszczy, On zna nasze problemy i On je rozwiązuje. Nie? On ma wszystko pod kontrolą. To nie jest tak, że gdzieś tam o nas zapomniał, czy tam życzy nam czegoś złego, nie? Zobaczcie, co się dzieje. Jezus, co do niej Jezus mówi? No bo ona mówi, że cuchnie, nie? I Jezus mówi, czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą, nie? Jak myślicie, o czym tu Jezus mówi? No bo ona, jeśli uwierzysz, będziesz oglądać chwałę Bożą. Wiemy, co się za chwilę wydarzy, że Łazarz zmartwychwstanie, nie? No ale zmartwychwstanie nie jest, czy zmartwychwstanie było w takim razie zależne od, wiecie, od decyzji Marty, od uwierzenia Marty? Raczej nie, no bo wiemy, że Jezus je postanowił 4 dni wcześniej już, nie? I dla wszystkich tych ludzi, czyli to nie może chodzić o samo zmartwychwstanie, nie? No bo tutaj raczej nie jest tak, że wiecie, ona by nie uwierzyła, no to on by nie zmartwychwstał, nie? Bo mówimy, że widzimy, że już to było postanowione wcześniej, nie? Zresztą to też było zapowiedziane w proroków i to się dzieje, nie? Czyli tu nie chodzi o sam fakt tego zmartwychwstania, nie? Jak myślicie, jakbyście to odczytywali, o co tutaj chodzi, nie? Że Jezus jej mówi, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą.
Mi się zdaje, że Jezus jest Chrystusem.
Mhm. Że chodzi o to, że to nie chodzi o sam fakt zobaczenia tego, nie? No, że bo tu ludzie też widzą i lecą inni donosić, nie? Tylko że tu Bóg mówił, że on, Syn Boży, zostanie uwielbiony, nie? Zostanie uwierzytelniony przez Boga, że jest Synem Bożym, Chrystusem. Ona zresztą to też mówiła wcześniej, nie? Że on jest, ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. No i teraz, gdy człowiek patrzyłby na to z zewnątrz, nie wiedział nic o Jezusie, no to by stwierdził, no jakiś sztukmistrz i tyle, nie? Coś tu się niezwykłego wydarzyło, że ten człowiek zmartwychwstał. No i tyle, nie? Że tutaj ta chwała Boża była wtedy, ten człowiek by jej nie zobaczył, nie? A jak on wierzył w Jezusa, wie, że on jest Synem Bożym, tak? No to ma tu kolejne jakby potwierdzenie, przyznanie się, że Bóg go uwielbił, nie? Uwierzytelnił. To się jeszcze raz jakby jest właśnie ta chwała Boża się pokazuje, nie? Że dzięki temu, że ona wierzy w Jezusa, wie, kim jest Jezus, no to w pełni może tą chwałę Bożą w tym momencie zobaczyć, nie? Co tu się wydarzyło, że tu właśnie Bóg Ojciec wysłuchał Boga Syna, nie? Że ten człowiek został wskrzeszony. Ma jakby pełną wiedzę tego, co się widzi to, co się dzieje, nie? Wie to, co się dzieje. No bo tamci Żydzi, zobaczcie, że ci inni Żydzi, którzy tam siedzą, mają taką samą jakby, widzą to samo, nie? A część leci, donosi, no i tamci nic nie mówią o żadnej chwale Bożej, ci faryzeusze, tylko kombinują, że tutaj ich interes się rozleci, nie? To będzie za tydzień, jak tak dalej pójdzie. Nie, w ogóle nie skupiają się na Bogu, na tym, czy to przez Boga, czy dla Boga jest jakoś, nie? Że tutaj Bóg jest uwielbiony, że tu się właśnie coś wydarzyło na chwałę Boga. No tylko no, zobaczyli cud, no i stwierdzili, kurczę, to nam zagraża, jest problem, nie? I tyle, nie? Także widać, że tutaj ta wiara Marty nie jest kwestią, warunkiem jakimś tam koniecznym na to, żeby ten cud zaszedł, nie? Tylko żeby ona tą chwałę Bożą zobaczyła, nie? Mogła w pełni rozpoznać, nie? Że tutaj Bóg właśnie, że Jezus został w tym momencie uwielbiony, nie? I to się stało, nie? Zobaczcie jeszcze na tych faryzeuszy, nie? Bo część ludzi uwierzyła, nie? Wielu z Żydów, którzy przyszli do Marii, ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyła w Niego. Nie, mamy kolejny efekt tego cudu, nie? Pamiętacie, mówiliśmy o tym cudzie z rozdziału 9, nie? O tym wskrzeszeniu, o uzdrowieniu ślepego od urodzenia, że tam też było mówione, że ta choroba jest, że aby się na nim objawiły dzieła Boże, to było 9:3, nie? No i potem mówiliśmy, że to rzeczywiście taki bardzo poważny cud, że on cały czas, że od tamtej pory no, zmienił postrzeganie trochę ludzi na Jezusa, nie? To jest coś, co, o czym oni wspominają, nawet tu mieliśmy, nie? Że zobaczcie, że tutaj ci Żydzi nawet narzekają tak na Jezusa w 37, niektórzy z nich mówili, nie mógł ten, który ślepemu oczy otworzył, uczynić, aby i ten umarł, nie? Zobaczcie, że oni po pierwsze tamten cud już rozpoznali, jakby on za Jezusem chodzi. Ten jest jeszcze większy, też spełni swoją rolę, że ci ludzie zobaczyli Jezusa, że Bóg przyznał się do Jezusa, nie? I też uwierzyli w Niego. Ale tu jeszcze ciekawe odnośnie tego ich narzekania z 37 wersetu. Nie? No tak, oni tak wyrzucają Jezusowi. Nie? No nie mógł ten, który właśnie ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby ten nie umarł. Zobaczcie, że Jezus się na nich nie denerwuje, nie obraża się jakoś, czy tam ich tam jakoś nie zgromił, powiedział, siedźcie cicho i czekajcie, co się tu wydarzy za chwilę, nie? Tylko zobaczcie 38, Jezus znowu rozrzewniszczy się w sobie, poszedł do grobu, nie? W ogóle nie, jakby nie jest tam, nie wchodzi z nimi w dialog, pewnie rozumie, nie? Że oni, te ich emocje są zrozumiałe, nie? Okej, okay. Co dalej możemy zobaczyć o tych faryzeuszach, nie? To jest też ciekawy przypadek. Zobaczcie, no bo oni idą. Niektórzy z nich odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, czego dokonał Jezus. Jak sobie przewrócimy krótko, zobaczymy, że oni tam wtedy no, rozkminiają, że musimy coś z tym zrobić, bo zaraz jak tak dalej pójdzie, to wszyscy pójdą do Jezusa, a nas tu Rzymianie przyjdą i nas zabiorą wszystko, nie? Czyli oni nie kwestionują, nie podważają cudu, wiecie, nie kwestionują wiary w Jezusa. Już teraz już nawet, wiecie, jeszcze do tamtego gościa to mówili, że tu Jezus to z diabła jakoś robi, nie? Bo tam w sabat się to wydarzyło, nie? To w 9 rozdziale, pamiętacie, rozmawialiśmy, bo tam jakoś próbowali coś tam, że to z innej, że nie z mocy Bożej. Tu już w ogóle tematu nie ma. Już cud jest tak oczywisty, że oni już w ogóle, wiecie, nie wyciągają żadnych tam, nie próbują Jezusa jakaś atakować, że on to tam źle zrobił, czy coś tam, nie? Tylko w ogóle już ich konkluzja jest taka, że musimy go zabić, nie? To gdzieś tam jest 53. Od tego dnia też naradzali się, aby go zabić, nie? To już... Oni, tu w ogóle nie ma dyskusji, jakby ten cud jest tak oczywisty, że oni już nie próbują nic jakoś go, wiecie, dewaluować, coś tam mówić, że Jezus właśnie źle to zrobił, nie tak, nie stąd ma moc. W ogóle o cudzie nie dyskutują nic, nie? Jest tak oczywisty, wiedzą, że to się masowo rozeszło, bo tych ludzi tam było dużo, nie? Ich konkluzja jest tylko, musimy go zabić. Ale zobaczcie, oni właśnie nie myślą, że może to Bóg, wiecie, bo to jest okres bez proroków, nie? Już kilkaset lat Izrael bez tych proroków takich większych, nie? Tak zwanych jest. Bóg rzadko do nich nawet się odzywał, nie? To także no, nie konstatują, że kurczę, coś się tutaj niezwykłego dzieje. Nie, że Bóg z powrotem jakoś interesuje się Izraelem, to znaczy pokazuje to zainteresowanie, że znowu dużo, dużo cudów, no tylko oni się tylko koncentrują na tym, że stracą władzę, nie? Że nie kwestionują w ogóle wiary w Jezusa, nie widzą chwały Bożej w tym, tylko widzą zagrożenie dla własnej sprawy. Nie? Nawet nie o naród się troszczą, nie o ludzi, tylko o władzę. Tam mówią coś że tu o świątyni, ale w rzeczywistości chodzi im o ich ten rząd dusz, nie? Że jak ludzie odejdą do Jezusa, to, no to oni zostaną z niczym, z torbami pójdą, można by tak powiedzieć. Nie? Także widzimy, wiecie, cud jest oczywisty. No jedni rzeczywiście uwierzyli w Jezusa, nie? Jest tu wielu, nie? 45. Wielu więc Żydów, ale zdarzają się też tacy, są w tym 46. Niektórzy z nich poszli i donieśli i tam dalej pewnie może uczestniczyli w tej naradzie, czyli zobaczyli ten oczywisty, tak jak mówię, cud, w ogóle się nie skupili na tym, że to jest na chwałę Bożą, tylko polecieli i donieśli faryzeuszom, bo stwierdzili, że to im też pewnie zagraża i ta informacja się im przyda. Nie? Możemy sobie zobaczyć podobną mowę z listu do Rzymian, pierwszy rozdział, jak tam jest nie o faryzeuszach, ale o tutaj jest o ludziach, którzy tłumią prawdę. Nie? Zobaczcie sobie, to jest 18:22, teraz przeczytam. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, stali się głupi. Widzimy w tym fragmencie w liście do Rzymian podobnych ludzi. Tamci zobaczyli oczywisty cud, który się wydarzył. W ogóle ich to nie zastanowiło, że tutaj to Bóg działa, że Bóg ma do czynienia. Tutaj mamy podobnych ludzi. Oni poznali Boga, w 21 wersecie czytamy, nie? Czyli zrozumieli, rozpoznali, ale go nie uwielbili, odrzucili, mamy tam znikczemnieli, mienili się mądrymi, stali się głupi. Nie? Zobaczcie, że jeszcze tutaj w 20 wersecie Bóg mówi, że w rzeczywistości człowiek nie musi usłyszeć o Bogu, żeby w Niego uwierzyć, nie? Że dla Boga, że Bóg uważa, czyli tak jest, że wymyśleć to, że Bóg istnieje, że jest i jaki jest, nie? Bo tutaj można poznać, mogą być oglądane na podstawie oglądania stworzenia dzieł Boga i można to poznać umysłem, nie? Także Bóg mówi, że nie mają nic na swoją obronę, nie? Że przez oglądanie świata, nie? Jak jest wspaniale stworzony, człowiek powinien dojść do wniosku, że stoi za tym Bóg, projektant, nie? Stworzyciel, nie? Tutaj Bóg tak to mówi. Zobaczcie, tam mamy podobnych ludzi, co też nie uwierzyli, nie? Że tutaj mamy kolejny, możemy mówić teraz o elitach, naukowcach, różnych takich ludziach, którzy po prostu odrzucają, nie? Widzą jakieś tam fakty bezsporne, nie? Czy stworzenie właśnie, że to musi być projektant za tym, jak wiecie, jak widzą doskonałość jakiś tam i złożoność najmniejszych komórek, nie? Odrzucają to po prostu, bo tak, nie? I tam, nie wiem, wydłużą sobie czas ewolucji, dorzucą tam 10 miliardów lat, czy ile tam, bo coś tam, bo na przykład prawdopodobieństwo im się wtedy nie zgadza, no to tam sobie dorzucą, nie? Bo tam stwierdzają, że to jest jednak zbyt skomplikowany proces, żeby tam w jakimś tak krótkim czasie, jak na przykład 5 miliardów zaszedł, nie? Te mutacje, no to dorzucimy jeszcze 10, nie będzie 15. Tak rzucam teraz mniej więcej, ile to tam jest, to nie ma tam znaczenia, nie? Ale to są mniej więcej właśnie co jakiś czas dorzucanie jakoś tego czasu, żeby tam, wiecie, im się coś zgadzało, nie? No bo widać, że tutaj jest kwestia decyzji, nie? Nie, to nie jest kwestia faktów, poznania faktów, tylko kwestia decyzji. Wierzę albo nie wierzę, nie? Tutaj nie ma mówienia, też możemy zobaczyć, jak Bóg w liście do Hebrajczyków też to opisuje, jak trzeba do Niego przyjść, nie? Jak to jest list do Hebrajczyków, zobaczmy sobie 11 rozdział, 6 werset. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Nie, nie można Mu się podobać. Jak ktoś chce do Niego przyjść, musi uwierzyć. Nie? Człowiek musi uwierzyć, że On istnieje, że nagradza tych, którzy Go szukają, czy jest dobry. Nie? To jest decyzja człowieka, to nie jest jakaś łaska wiary, tak często mówią katolicy. No słyszy się, nie, że on dobry człowiek, ale nie ma łaski wiary, nie? Czyli tak jakby, że Bóg mu nie dał jakoś tej łaski i on taki nie jest niczemu winien, tylko no po prostu mu się nie trafiło, nie? Jak mu tam przydzielali, jak to są w tych kawałach, nie? Jak mu przydzielali jakieś tam atrybuty, to mu łaski wiary nie dali, no i co on tam winny może zrobić, nie? No już nic nie zrobi w takim razie do końca życia, jak nie ma tej łaski, nie? Tutaj widać, że w Biblii to nie jest tak, nie? Człowiek musi uwierzyć, nie? Nie uwierzył, bo nie chce, nie? Tamci też zobaczyli cud, nie uwierzyli, nie, że nie mieli łaski wiary, tylko bo nie chcieli, nie? Bo wybrali grzech, wybrali diabła, tak jak Jezus tam im mówił wcześniej, nie? Że ojcem waszym jest diabeł, nie? Decyzja, tutaj widzimy, że Bóg pokazuje, zobaczcie, że On też, to zresztą mówiliśmy i wcześniej o tych świadectwach chyba z 5 rozdziału, Cały rozdział tam, czy cała szpalta była, piąty rozdział, poświęcona, jak Jezus mówi, świadectwa, nie? Czyli jakie świadectwa potwierdzają jego wiarygodność, nie? Tego, kim jest. Nie? Czyli Jezus też nie chce, żeby mu człowiek wierzył, nie wiem, na słowo czy na ładne oczy, nie? Tylko pokazuje, po pierwsze mówi o Starym, pamiętacie, Stary Testament, Jan Chrzciciel, Bóg Ojciec, cuda, które czynią, nie? No wszystko to potwierdza, że to, co mówię, jest prawdziwe, nie? No pokazuje, jak można to stwierdzić, nie? Czyli to wiara to jest decyzja na podstawie rozsądnych przesłanek, nie? Tutaj mamy ten cud z Łazarzem, nie? Chorobę, śmierć, 4 dni w grobie, człowiek nagle żyje, wychodzi, nie? Jezus mówi, że to za chwilę się wydarzy, nie? Bo modli się na głos, nie? Nikt tego nie podważa, a jednak niektórzy nie uwierzyli, nie? Część wielu uwierzyło, no bo cud jest oczywisty, nie? Ale tamci nie uwierzyli. No i tutaj, tak jak Jezus mówi tam, czy autor listu do Rzymian, wiadomo, pod boskim natchnieniem, pisze, że oni nie mają nic na swoją obronę, nie? Apostoł Paweł, jak tam pisze, nie? Że oni nie mają nic na swoją obronę, bo zobaczyli, tam poznali Boga i go odrzucili, nie? Nie chcieli. To jest ich sprawa, nie? To jest zastosowanie też dla nas na ewangelizacji, nie? To już o tym też często mówiłem, że nie da się człowieka przekonać, nie? Do wiary w Boga. To nie chodzi, nie mówię zaraz, żeby nie przekonywać, wiecie, nie szkolić się, nie szukać jakichś lepszych, żeby móc Ewangelię przedstawiać w bardziej zjadliwy sposób, czyli mieć więcej argumentów, jakoś składniej mówić, nie jakoś, wiecie, tam rozwięźle, czy jąkać się, czy coś tam, wiecie, nie wiecie, skakać z tematu na temat, tylko żeby to zrobić dobrze, nie, ale żeby też nie myśleć, że jak my jakoś super się wyszkolimy i tak dalej, poznamy 1000 faktów i wiecie, i coś tam dalej, no to już wszyscy będą teraz, jak powiem Ewangelię, to nie ma bata, to on musi uwierzyć, nie? To tak nie działa, nie? Jak człowiek nie chce, to chociażby, mówię, zobaczyli tutaj ten cud, nie uwierzyli, nie? Także to też zastosowanie dla nas, że nikogo nie przymusimy, ani nie ma się też co zadręczać, że jak ktoś po prostu nie chce, nie? To nie jest nasza wina, to jest jego wolna wola, nie? On właśnie tak to działa, nie? Zbawienie jest dla wszystkich, Jezus umarł za wszystkich, za grzechy całego świata, za grzechy każdego człowieka, no ale teraz każdy człowiek musi to zaakceptować, nie? Przyjąć tą Ewangelię, na tym właśnie to polega. My nie przymusimy, nie? Nie zmusimy, żeby to się wydarzyło, nie? Co jeszcze możemy tutaj zobaczyć? Jeśli chodzi o cud, tutaj też ciekawe jest, zobaczcie, jeśli nie ma dalej słowa o tym, co się wydarzyło dalej, nie? Z tą Martą, Marią i Łazarzem. Nie? On mówi tylko, pozwólcie mu odejść i jest koniec narracji. Nie? Już nie ma skupienia, że na pewno się cieszyli, coś tam, jakieś święto urządzili, czy no, tak spodziewam się, że na pewno tak było, nie? Ale tutaj jest koniec w tym momencie. Możemy dalej jest, jak przerzucimy sobie kartkę, 12.1, a na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę. Marta posługiwała, Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nimi siedział przy stole. Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści, nardowej, nie, namaściła nogi Jezusa, otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. Tam Judasz wtedy wchodzi na scenę. Ale jeszcze 9 werset jeszcze nam też mówi o tym. A wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest i przyszli. Nie tylko dla Jezusa, ale także, by zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych, a arcykapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić. Nie? Zobaczcie, że teraz i Łazarz też podpadł, nie? No bo on już był takim dowodem żyjącym, nie? Tego, co się wydarzyło. Nie? Czyli ten ciąg dalszy jest, dalej ten cud rzeczywiście spełnia swoją rolę. Ludzie tu uwierzyli, dalej tam później jest, że uwierzyli w Jezusa, czyli rzeczywiście te dzieła Boże się na tej podstawie dzieją. Tu jeszcze jest ciekawe, że Jezus woła do Łazarza po imieniu, nie? To mówiliśmy, że owce swoje zna po imieniu, tam 10:3, nie? Że one jego słuchają. Też możemy sobie zobaczyć Ewangelii Łukasza, jak jest jak tam się ci uczniowie cieszą, że tam demony wyganiają, nie? I Jezus im mówi o tych imionach, że cieszcie się. Wszak nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Nie? Czyli mamy, Jezus zna owce swoje po imieniu, imiona owiec, nie? Jego dzieci są zapisane w niebie. Nie? Z tego się mamy cieszyć. Nie? Jeśli chodzi o skutki, nie? Tego cudu, mamy ten cud właściwy, nie? Wielu z niego uwierzyło, są ludzie też złej woli, donoszą na Jezusa. Nie? Czyli tutaj to też jest dla nas kolejne jakieś takie zastosowanie, pociecha. Zobaczcie, tutaj no, ewidentny cud, nie? Tutaj nie ma dwóch zdań, żeby coś się tam złego stało. Znaczy Jezusowi nic nie można zarzucić, a i tak będą ludzi, którzy te czyny jakoś tam opacznie rozumieją, nie chcą uwierzyć pewnie i dalej im jest nie tak, będą i donoszą na Jezusa, nie chcą go zabić, nie? To jest nic nowego, widać to i nie ma się coś jakimiś, wiecie, tam wrogami, hejterami przejmować. Robimy, wiemy, że robimy coś dobrego, to i tak zawsze ludzie będą źli, którzy będą się temu gdzieś tam przeciwstawiać, podsrywać, gdzieś tam właśnie donosić i tak dalej, nie? Nie ma się co temu przejmować. Zobacz, to też zresztą Jezus mówi później w tej modlitwie, nie wiem, czy w modlitwie, czy w 16, jak Jezus mówi, że i mnie, jak mnie prześladowali, czy prześladują, to i was prześladować będą, nie? I potem w 33, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat, nie? Że Jezus im zapowiada prześladowanie, zapowiada, że ich będą zabijać, nie? Nawet zapowiadać, że będą ich zabijać, myśląc, że robią coś religijnego, nie? Tam w 16 na początku, tak samo jak Jezusa prześladowali, ale Jezus zwyciężył świat, nie? Czyli dla nas zastosowanie, żeby się nie przejmować właśnie jakimiś takimi ludźmi, którzy nas nie przejmować, mówię w sensie takim, nie, żeby tam nic z tym nie robić, tylko żeby, wiecie, jakoś tego nie przeżywać, nie, że coś tutaj strasznego, że myśmy coś musieli źle zrobić, bo coś tam, bo ten i tamten temu się nie podoba, nie? Tutaj Jezus zrobił oczywisty cud, a i tak są ludzie, którzy, wiecie, polecieli zaraz donieść tam do władzy tej religijnej. Zrobimy sobie pracę w grupach z takim pytaniem, co ciebie zachwyca w Jezusie, nie? Za co jestem najbardziej wdzięczny? Już dzielenie zrobimy sobie później nie na żywo, także nie na nagraniu, także zaraz się za chwilę z wami będziemy żegnać. Wy możecie sobie zadać to pytanie w domu, nie? Co ciebie zachwyca w Jezusie? Za co jestem najbardziej wdzięczny? Z tym pytaniem zostawiam was. Do zobaczenia.